Oczywiście jak co tydzień bardzo serdecznie Państwa witamy. Dzisiaj w studiu są z Państwem
Wojtek,
Łukasz
i Paweł. Dziękujemy oczywiście Tomkowi, który nas realizuje. Dzisiaj plan na audycję jest następujący. Zaczniemy od siatkówki, której dawno nie było podczas tej audycji. Jeszcze siatkówki klubowej polskiej tym bardziej, ale w miniony weekend rozgrywany był we Wrocławiu Puchar Polski. Potem przejdziemy do transferów. No tutaj Łukaszowi nie mogliśmy odmówić tego tematu. Oczywiście transfery będą z polskiej ligi, która już niedługo się rozpoczyna. No i potem na koniec, jeszcze korzystając z tego, że jest Wojtek dzisiaj z nami, no to Liga Angielska, w której jest w tym roku, no mówiąc ciekawie, to trochę mało. Ale zacznijmy jednak od Pucharu Polski, od turnieju we Wrocławiu. Wojtek, tak się mówi od chyba 2 lat, że Puchar Polski to jest taka mało istotna impreza, bo kiedyś ta drużyna, która wygrała ten puchar, miała od razu przepustkę do Ligi Mistrzów, do występów w Ligi Mistrzów w następnym sezonie. Teraz już tego nie ma. Są tylko nagrody pieniężne, ale jednak jak powiedział trener Skry, trener Falaska, każdy chce ten puchar zdobyć.
Tak, no rzeczywiście, od momentu, kiedy zdobywca Pucharu Polski nie ma automatycznego awansu do występów w Champions League, to rzeczywiście na prestiżu te rozgrywki trochę straciły, no ale jeżeli patrzymy na to, w jakich składach te czołowe polskie drużyny występowały, chociażby Skra właśnie w pojedynku z Aksą, przecież to były podstawowe szóstki obu drużyn, także na pewno obu ekipom zależało na to, aby wygrać ten puchar. Bardziej chyba wydaje się Skrze, która w ostatnich sezonach, w poprzednim sezonie z Kretesem przegrała i rozgrywki ligowe, zarówno także rozgrywki Ligi Mistrzów. Teraz wygrała z Aksą, wymęczała wygraną 3-2, bo przegrywała przecież 2-1. Udało się wygrać szczęśliwie 4. set, a no i ten decydujący 5. dla Skry to 7. Puchar Polski w historii klubu.
Jeszcze wróćmy trochę wcześniej. Bardzo ciekawe mieliśmy półfinały. W tamtym sezonie zdobywcą Pucharu Polski, takim bardzo niespodziewanym, był wicemistrz, zresztą też niespodziewany, czyli Lotos, zespół Lotosu Tref. No w tym roku w półfinale ten zespół natknął się na tą drużynę, która jak na razie prowadzi w tabeli plus ligi, czyli na Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Oni byli zdecydowanymi faworytami i łatwo wygrali to spotkanie 3-0. Dużo więcej emocji było w tej drugiej parze, no takich odwiecznych, można by powiedzieć, rywali, czyli Skry i Resowi. Tutaj ciężko było wskazać faworyta, bo obydwie drużyny w tym sezonie mają mniejsze bądź większe problemy, ale jednak to spotkanie wygrała Skra 3-1.
Tak, pierwszego seta wygrała zresztą Resowia, no ale potem kolejne 3 należały do drużyny Falaski. No i ten pojedynek finałowy, chyba on wiernie odzwierciedla obecny układ sił, jaki panuje w polskiej lidze, bo przecież Zaksa jest aktualnym liderem plus ligi, to ze zdecydowaną przewagą właśnie na drugą Skrą, no ale tutaj w bezpośrednim pojedynku Skra okazała się minimalnie lepsza. Zresztą tak patrząc na te wyniki Zaksy w tym sezonie i składem, jakim dysponuje, właśnie trochę przypomina ta drużynę Lotosu zeszłego sezonu, bo i kadrowo potencjalnie chyba wydaje się układ sił obu zespołów jest podobny. Zaksa zapewne dysponuje ciekawymi zawodnikami jak Benjamin Tonuti, dzisiaj już uważany za jednego z lepszych rozgrywających na świecie, czy chociażby Kevin Tilly, ale to były takie transfery, można powiedzieć, bez szału. Nowy trener
Ferdinand, ale dobrze trafili z tymi transferami,
tak.
Jak Lotos z Miką w tamtym
jak
sezonie.
Jak Lotos z Miką, no i z trenerem, tak, bo też Włoch, Ferdinando De Giorgi, zresztą uznany już trener, notabene 3-krotny mistrz świata jako reprezentant Włoch, w barwach której rozegrał ponad 300 spotkań. No i tutaj Zaksa była krok od mistrzostwa, ale może sobie pójść w brodę, bo naprawdę przegrała na własne życzenie. Zarówno w 4. secie, jak i w 5. prowadziła 5 punktami 11-6, zwłaszcza w tej breaku, bo przecież tam już do zwycięstwa zabrakło niewiele. Później mieli jeszcze piłkę meczową, ale w tych decydujących...
Nawet dwie piłki meczowe,
ale w tych decydujących momentach mylili się, a konkretnie sam Dero Berg, którym uderzeniem z prawego skrzydła uderzył piłkę w aut. No i ta akcja zadecydowała o tym, że Skra zdobyła Puchar Polski.
MVP, czyli takim najbardziej wartościowym zawodnikiem tych całych zawodów, został Mariusz Wlazły. On w finale zdobył 22 punkty, ale w półfinale nie zagrał znowu takich rewelacyjnych zawodów. Jednak nie zagrał do końca, bo w tej breaku musiał zejść z parkietu. Tam jakaś, miejmy nadzieję, drobna kontuzja. Ale ciężko tak tylko wyróżniać Wlazłego, bo Skra jednak... No chyba potencjał tej drużyny tkwi właśnie w tej pierwszej szóstce. Oni mają bardzo dobrą pierwszą szóstkę.
Tak, no wlazły co prawda MVP tego spotkania, no ale miał wsparcie i to bardzo solidne w osobie Facundo Conte, który przecież zdobył najwięcej punktów do drużyny, z Bełchatowa 23 oczka, no i oczywiście dyrygent tej drużyny już od 3 sezonów Nicolas Uliarte, a przypomnijmy, że Skra cały czas musi sobie radzić bez kontuzjowanego Michała Winielskiego, także ten sukces jest, no, ma jakby taką większą wartość. Zobaczymy też w najbliższym czasie, jaką siłą tak naprawdę dysponuje Skra, kiedy powrócą rozgrywki Ligi Mistrzów, bo pamiętajmy, że w razie awansu do następnej fazy play-off, no, że Skra raczej powinna się znaleźć, prawdopodobnie zmierzy się z obrońcą tytułu Zenitem Kazań. Także zobaczymy, na czym Skra stoi. Ja tak osobiście życzę też sukcesu w tym stronie plus Ligi Zaksie, bo właśnie patrząc na te wyniki, jakie w tym stronie prezentuje, no ta drużyna jak najbardziej zasługuje na to, aby powrócić do Champions League po tej kilkuletniej przerwie.
A wydaje się to bardzo możliwe, bo Zaksa naprawdę w tej plus lidze, no, gra bardzo równo. Już nie pamiętam, kiedy oni ostatnio mecz przegrali.
Tak, tym bardziej, że w tym stronie trochę inne zasady awansu do fazy play-off. No, która jest i nie jest, tak można powiedzieć, bo nie ma ani ćwierćfinału, ani półfinału, więc osobno dla finały.
Także grają dwa najlepsze
zespoły. Także jeżeli Zaksa do końca sezonu nie będzie notowała jakiegoś takiego większego przestoju, powinna raczej bez większych kłopotów awansować do finału, a co za tym idzie właśnie do Ligi Mistrzów.
Ciekawie właśnie już będzie w następnej kolejce, bo wspomniana Skra w najbliższej kolejce już gra z Resowią i to będzie taki, no kto wie, czy nie decydujący mecz chociażby właśnie o tym drugim miejscu może być.
Tak, to spotkanie jutro. No zobaczymy, bo tam jeszcze do końca fazy zasad pozostało kilka kolejek, a więc to spotkanie raczej jeszcze nie powinno rozstrzygnąć kwestię tego, która z drużyn zakończy fazę zasadniczą w pierwszej dwójce. No faworytem wydaje się być Resowia, która, no, za którą przemawia atut własnej hali, chociaż no, z drugiej strony, jeżeli mamy tak już też stawiać na bardziej na Skrę, no to trzeba mieć na uwadze to, że jednak Skra wygra ten ostatni mecz w Pucharze Polski, no i to, że Resowia w tym sezonie notowała serię 4 domowych porażek we własnej hali. Właśnie w Skrekach
Plus Ligi. Ale pierwszy mecz ze Skrą wygrała na
wygrali 3-1 i właśnie po tym zwycięstwie przyszła ta pasa takich niechlubnych porażek we własnej hali.
No na pewno będzie jeszcze w Plus Lidze bardzo ciekawie. Też będziemy o tych spotkaniach, tych decydujących mówić. Teraz może chwila przerwy i wracamy z transferami.
Teraz wiesz.
Wiem, że grawitacja jest do pokonania, gdy przestaniesz się już bać. Wstawaj do walki z oddziałami smutnych dni, co w milczeniu maszerują kalendarzem twoim zal. Wiesz, zacznij i z tą wiarą wróć do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko stać.
Wielki dzień, wszystko teraz pójdzie, ułoży się. Cele na horyzoncie, ty tylko strzel. Łam za ster, walcz, okej? Okay? Odwagę miej.
Bądź bohaterem
i zdobywaj teren.
Dobrym charakterem,
to nie aż tak wiele. Możesz być szefem szefów dziś, kim chcesz, możesz być. To twoja kolej, teraz ty.
Stawaj do walki z oddziałami smutnych dni, co w milczeniu maszerują kalendarzem twoim zal. Wiesz, zacznij i z tą wiarą do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko star.
to twój dzień.
Polska Ekstraklasa startuje już w piątek. Musimy
nareszcie
zrobić... Nareszcie, tak. Musimy zrobić małe rozpoznanie przed tą ligą, bo nie próżnowali ci, którzy odpowiadają za transfery i to o dziwo raczej bardziej polskie kluby kupowały niż sprzedawały, chociaż też było parę spektakularnych odejść, ale to między tymi klubami raczej. No i tutaj Wojtek tak mówiłeś, że myślimy o transferach w naszej Ekstraklasie, to mówimy Legia i Hamalainen i coś w tym jest. No to zacznijmy właśnie, Łukasz, od tej Legii. No Hamalainen, taki najbardziej głośny transfer, bo ten zawodnik przeszedł z największego rywala, czyli z Lecha Poznań.
Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o medialność tego transferu, to można mówić śmiało, że to jest jeden z takich najgłośniejszych transferów zimowych między polskimi klubami. No i tak jak powiedziałeś, no pełno animozji. Każdy ma swoją wersję wydarzeń. Kibice Lecha na forach zarzucają Finowi brak lojalności wobec klubu, która miała objawić się tym, że właśnie Fin zamienił Poznań na Warszawę, chociaż wcześniej ich zdaniem mówił co innego, że w Polsce nie zagra. No ale...
Mówił, tak, że chce zmienić otoczenie, bo tak, w Poznaniu mu się nie podoba.
A może konkretnie to nawet jego żonie.
Jego małżonce.
Tak jest, tak jest. No ale Legia wykorzystała fakt, że Hamalainenowi zakończył się kontrakt z dniem 31 grudnia, więc de facto negocjowała z Hamalainenem już jako wolny zawodnik. No i cóż, no i chyba sam Hamalainen też nie będzie ukrywał, że zdecydowały względy finansowe, oprócz tych pozostałych, o których mówiliśmy. No i tam umowa naprawdę bardzo dobra, gwarantująca mu zarobki w granicach 400 tysięcy euro, jeśli nie więcej. No nie wiem też, jak wygląda sytuacja z bonusami, także no Legia upiekła dwie pieczenie na jednym ogniu.
Jak na polską ligę, to będzie jednym z najlepiej zarabiających zawodników.
Oczywiście, no ale zobaczymy, jak to się przełoży na jakość sportową, bo na jego pozycji Legia ma chociażby Andrzeja Dudę, więc ta rywalizacja będzie naprawdę bardzo interesująca.
Ale podczas sparingów kilka bramek zdobył, to jest wprawdzie pomocnik, ale on w Lechu tych bramek zdobywał bardzo dużo i też to były ważne bramki, chociażby z Legią na 1-0. No teraz może być odwrotnie, zobaczymy, ale to nie jest jedyny transfer Legii. Legia chyba była taka najbardziej aktywna pod tym względem.
Jeżeli chodzi o jakość zawodników, to myślę, że można takie stwierdzenie zaryzykować, chociaż dużego ryzyka nie ma, patrząc na te nazwiska, a więc zacznijmy chociażby od Artura Jędrzejczyka, który trafił na wypożyczenie do Legii z rosyjskiego Krasnodaru. Przypomnijmy, że mówimy o reprezentancie Polski, cały czas aktualnym.
I on powtarza, że wrócił, bo chce grać na Euro.
I wydaje się, że jeżeli tylko zdrowie pozwoli, bo Jędrzejczyk długo leczył kontuzję, to raczej z utrzymaniem miejsca w reprezentacji nie powinien mieć problemu. Dalej mamy lewego obrońcę albo pomocnika Adama Chluska, zawodnika z Czech, który ostatnio występował w niemieckim VfB Stuttgart. Także w końcu działacze no, zabrali się do pracy i znaleźli godnego rywala dla Tomasza Brzyskiego na lewą obronę.
No to rzeczywiście, tym bardziej, że ten zawodnik w Stuttgardzie swoje mecze też rozegrał, to nie jest jakiś tam głęboko rezerwowy.
Chociaż złośliwi wypominali, że w kickerze miał chyba jedną z najniższych not w całej Bundeslidze, no ale polska liga go na pewno zweryfikuje.
No i teraz Lech Poznań. Lech Poznań stracił właśnie Hamalainena, czyli jedną ze swoich największych gwiazd, a te nazwiska, które przyszły, no nie są aż takie głośne, przynajmniej na razie.
Przez długi czas kibice w Poznaniu śmiali się, że najgłośniejszym i najlepszym transferem jest wypożyczenie Denisa Tomali, no ale to ze względów takich, że miał strzelać bramkę, no ale coś z tym strzelaniem bramek było na bakier u tego zawodnika. W jego miejsce sprowadzono Nikiego Bile Nielsena, który swoim piłkarskim CV naprawdę ma występy w dobrych klubach, bo grał m.in. we Włoszech, chociażby w Reginie Calcio, grał również w Hiszpanii, w Villarrealu zagrał jeden mecz, w Elche sporo spotkań, prawie 40, 11 bramek. Później grał w Rosenborgu i we francuskim Evian, a więc taki trochę piłkarski obieży świat. Nie jest jakimś typowym łowcą bramek, bo ten sezon z 11 bramkami był jego najlepszym. No ale zobaczymy. No, suma też dość spora jak na tego zawodnika. To jest w granicach 500 tysięcy euro za tego piłkarza. No i do tego wypożyczony, myślę, że też troszeczkę awaryjnie, na lewą obronę Wladimir Volkov z belgijskiego Mechelen, lewy obrońca, który no, ma za zadanie zastąpić Barego Douglasa, który za 300 tysięcy euro odszedł do Turcji, do Konia Sporu.
No Lech przede wszystkim poszukiwał tego napastnika kupił, ale zobaczymy, czy tym razem udało się w końcu trafić w tego właściwego napastnika, z czym było ostatnio duże problemy. Jeszcze oczywiście słówko o Piaście Gliwice, bo Piast Gliwice jest przecież niespodziewanym liderem i chyba działacze z Gliwic poważnie traktują tą swoją pozycję w lidze, bo nie osłabili się znacząco.
Nie osłabili się. No tak naprawdę z liczących się zawodników nie odszedł nikt, chociaż te oferty były za najlepszych zawodników, czyli za Kamila Wacka, za Martina Neszpora. No i tu no, nie dziwimy się, czyli czołówka ligowa Legia, Lech widziały tych zawodników u siebie. No ale za obydwu trzeba by razem zapłacić 1 400 000 euro, co nawet jak widać dla Legii było zbyt dużą kwotą. No ale do Gliwic trafił chociażby były zawodnik już Wisły Kraków Maciej Jankowski, swego czasu wybierany odkryciem roku w polskiej ekstraklasie, no ale to było kilka lat temu, jak
grał w Ruchu Chorzów.
Tak jest, no tego czasu troszeczkę popadł w przeciętność, chociaż kto wie, co z niego może jeszcze wycisnąć trener Latal. No i do tego doszły 3 transfery zagraniczne, no nazwiska są bardzo skomplikowane, więc pozwolę sobie pominąć.
Jeszcze musimy się ich nauczyć.
Tak jest, jeżeli wiosną wypalą, no to na pewno będziemy o tych nowych zawodnikach mówić.
Wspomniałeś o Wiśle, tam najgłośniejszą sprawą jest chyba powrót jednak mimo wszystko Patryka Małeckiego, czyli takiego trochę syna marnotrawnego z Pogoni Szczecin. Zobaczymy, czy on odzyska swoją dawną formę, ale też głośna sprawa z bramkarzem Cieżniakiem, który już podpisał kontrakt z Legią, ale on obowiązuje dopiero za pół roku, a teraz nie wiadomo, co z tym zawodnikiem, bo formalnie został przesunięty do rezerw.
No, czyli standardowa zagrywka polskich klubów. Ja osobiście takiego mechanizmu nie rozumiem, bo za pół roku, nawet jeżeli spędzi te pół roku w rezerwach zawodnik, no to no, klub z niego nie będzie nic miał, a w tym momencie Wisła jeszcze szuka bramkarza, a więc no, logiki tu jest mało, bo płaci jednemu bramkarzowi, płaci drugiemu bramkarzowi, który nie jest potrzebny i za pół roku nie dostanie za niego ani złotówki. No może działacze z Krakowa zmienią zdanie. No zobaczymy.
Jeszcze ciekawie jest no w tym zespole, który za wysoko w tabeli nie jest, ale chce być wyżej. Mowa tutaj o Górniku Zabrze.
No Górnik Zabrze naprawdę bardzo duża ofensywa transferowa zimą i co istotne te transfery zrobione bardzo, bardzo szybko, bo tam już na pierwszym zgrupowaniu praktycznie Górnik miał kilku nowych zawodników. Nazwisko Pawła Golańskiego na pewno kibicom w Polsce mówi coś, bo to jednak zawodnik o uznanej przynajmniej w naszej lidze marce.
Tutaj trzeba skojarzyć tego zawodnika z trenerem Ojrzyńskim. Oni przecież razem występowali, że tak powiem, w koronie.
Tak, no i z innych Polaków jeszcze mamy na przykład Sebastiana Stebleckiego, który najpierw w Ekstraklasie debiutował w Krakowie, później zapracował na transfer do Holandii, gdzie kilka spotkań w barwach Kamburu rozegrał. W końcu w Ekstraklasie pojawi się po dłuższej przerwie Szymon Matuszek, swego czasu uważany za talent no, na równi z Kamilem Glikiem, bo oboje kształcili się w szkółkach juniorskich Realu Madryt, no ale Matuszkowi nie poszło tak dobrze. No i do tego reprezentant Estonii Ken Kalaste, a więc no, na papierze ta defensywa wygląda dużo lepiej niż jesienią.
I jeszcze ostatnia rzecz, a raczej ostatni klub, czyli Krakowia. Też taka rewelacja pierwszej rundy rozgrywek. Tutaj niestety na minus, czyli duża strata najlepszego strzelca.
Denis Rakels, bo o nim mowa, który jesienią zdobył 15 bramek, zamienił Krakowie na Reading. No oczywiście w klubie z Krakowa nie byli zadowoleni ze sposobu, w jakim ten zawodnik się pożegnał.
Czyli za ich plecami.
Tak jest. W efekcie został przesunięty do rezerw. Tu akurat decyzję klubu rozumiemy, rozżaleni na zawodnika, no ale dzięki niemu zarobili 500 tysięcy euro, bo taka była klauzula w jego kontrakcie. No i w zamian też pojawiło się kilku piłkarzy, chociażby skrzydłowy z Bułgarii Anton Karaczanakow. Zobaczymy, jak zastąpi Rakelsa, bo to jest zmiana pozycja na pozycję. Pojawił się też nowy obrońca, Florin Bejan z Rumunii. No zobaczymy. W każdym razie w Krakowie też będą pewnie świętować pozbycie się Bartosza Rymaniaka, który jeżeli chodzi o średnią not ze swoich występów, no to też nie ma się za bardzo czym chwalić.
No to będziemy czekać na nowe odkrycia z Ekstraklasy. Może już za tydzień jakieś pozytywne słowo o którymś z tych piłkarzy, którzy przyszli myśli. Może też jakiś młody zawodnik z Polski zabłyśnie. Teraz jeszcze jedna przerwa i wracamy z Ligą Angielską. Wracamy z Ligą Angielską. Dawno o niej nie mówiliśmy. No już podobno mówi się, że to hiszpańska jest najlepsza, ale angielskiej na pewno nie można odebrać tego, że jest chyba najciekawsza.
Zdecydowanie. Zwłaszcza po tym, co dzieje się w tym sezonie. Nadzieje się sporo, bo przecież liderem rozgrywek jest Leicester City, które wygrało w ostatniej kolejce. Mimo wszystko niespodziewanie na wyjeździe z Manchesterem City na ich terenie 3-1 po bramkach Roberta Harta i Riada Mahreza. Dzięki tej wygranej drużyna Claudio Ranieriego odskoczyła reszty stawce Tottenhamowi, zarówno jak i Arsenalowi, już na 5 punktów i jest coraz bardziej największym kandydatem do tego, aby sensacyjnie zdobyć mistrzostwo. Zresztą te ostatnie wyniki Leicester pokazują, że rzeczywiście ta drużyna już idzie po mistrza, bo przecież wygrała w poprzedniej kolejce z Liverpoolem na własnym terenie 2-0, a w następnej kolejce, w następnym spotkaniu zmierzy się na wyjeździe na Emirates Stadium z Arsenalem Londyn.
Wojtek, nie wiem jak ty, ale ja tak, jak Leicester grało tak dobrze już na początku sezonu, mieli taką serię, że nie przegrywali, no myślałem, że to tak na początku, jakieś tam dużo szczęścia i może później w środku tabeli skończą, ale teraz, po tych ostatnich wynikach, no to już jest naprawdę drużyna, że tak powiem, na poważnie.
niesamowity przeskok. Zresztą ta drużyna zanotowała na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
Oni chyba dwa lata temu byli Beniaminkiem, albo rok temu.
Tak, ale taka ciekawa, analogiczna sytuacja, jaka miała miejsce po 13 kolejce. W tym sezonie po 13 kolejce Leicester wskoczyło pierwszy raz na pozycję lidera, a dokładnie w zeszłym sezonie po 13 kolejkach Leicester było na ostatniej pozycji w tabeli, a teraz są kandydatem do mistrzostwa. W zeszłym sezonie znowu wracając do sezonu 2014, się walczyli utrzymani, tam tylko jeden punkt przewagi uzyskali na strefą spadkową, no a w tym sezonie są coraz bliżej mistrzostwa Anglii.
Co ciekawe, tam dalej zawodnikiem tej drużyny jest Marcin Wasilewski, on w tym sezonie raczej przesiaduje na ławce rezerwowych.
6 spotkań, w tym jedno w Premier League,
ale w tamtym sezonie grał bardzo regularnie. Jak zdobędą mistrzostwo, to na pewno on też będzie miał współudział jakiś tam w tym mistrzostwie. No ale też niespodzianka, przynajmniej jak dla mnie, to drugie miejsce Tottenhamu. Oni tak zawsze byli w okolicach tego 5., 6. miejsca, a teraz już tak śmiało pukają do Ligi Mistrzów.
Tak, tak, na pewno ta druga pozycja Tottenhamu jest także niespodzianką, ale patrząc też na punkty, ile uzyskała ta czołówka, to wydaje się, no ten sezon akurat jest wyjątkowo sobie pod tym względem, bo przecież druga, trzecia czy czwarta drużyna nie mają nawet tych 2 punktów średniej na mecz. A więc tutaj można powiedzieć, że bardziej Arsenal, City, już nie mówiąc o Manchester United, zawodzą. I no Tottenham to wykorzystuje. Seria 4 wygranych z rzędu, mają najmniejszą ilość porażek w tym sezonie obok Leicester. No i mają najlepszą defensywę, bo stracili raptem 19 goli w 25 spotkaniach. No i tak kolejka po kolejce Tottenham pchał się w górę i wyglądało obecnie na drugiej pozycji.
Można powiedzieć, że jest zmiana warty, bo Leicester, Tottenham na tych pozycjach pierwszej i drugiej, Manchestery raczej zawodzą, Chelsea to już zupełnie, no ale Arsenal tradycyjnie, gdzieś to trzecie miejsce, jednak trzymają poziom.
Tak, na trzecim miejscu skoczyli z czwartej pozycji, swojej ulubionej właśnie kosztem Manchesteru City. Mają teraz szansę zbliżyć się do lidera, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, grają właśnie z Leicester, więc mają szansę zmniejszyć ten dystans punktowy na 2 oczka. No zobaczymy właśnie. Arsenal, mimo że jest na trzecim miejscu, mimo że traci 5 punktów, to ja tak, to jest takie moje tylko zdanie tutaj, mimo wszystko stawiam ich jako największych faworytów do mistrzostwa.
Do mistrzostwa?
Tak, tak. Mimo wszystko, mimo że oczywiście historia mówi co innego, zwłaszcza ostatnie 10 sezonów, ale to może to być taki w końcu dla nich sezon przełomowy.
Dlaczego? Myślisz, że jednak mają najsilniejszy skład z tych wszystkich?
No najsilniejszy to raczej nie, bo przecież Manchester City na pewno potencjalnie nie dysponuje słabszym składem od Arsenalu, no ale to może być taki właśnie, no może w końcu przełomowy sezon, w którym w końcu ta drużyna zaskoczy i w końcu zdobędzie też mistrz Anglii. A jeżeli jesteśmy już przy Premier League, to może tak jeszcze słowo na koniec o Manchester City, bo tam się wydarzyło w ostatnim czasie, a mianowicie chodzi o pozyskanie Pepa Guardioli, który będzie szkoleniowcem tej drużyny od przyszłego sezonu.
Tak, już o tym wiemy. Jeszcze tylko na koniec, wielkie derby tak jakby Anglii, czyli Chelsea z Manchesterem United w ostatniej kolejce i kolejny wynik remisowy, tym razem 1-1. Chelsea w ostatnich minutach uratowało ten remis.
Tak, bramka jego koszty zapewniła punkt drużynie ze Stamford Bridge. Dla Manchesteru to już 9 bezpośrednie starcie z Chelsea bez zwycięstwa z tą drużyną. No i na kolejne będą musieli czekać do przyszłego sezonu. Ostatni raz wygrali z drużyną ze Stamford Bridge w listopadzie 2012 roku, jeszcze za czasów Sir Alexa Fergusona.
Oczywiście do Ligi Angielskiej. No musimy wracać do końca sezonu. Pewnie uczynimy to wielokrotnie. Dzisiaj już musimy się z Państwem żegnać. Dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Wojtek,
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.